teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A w Teatrze imienia Słowackiego już wkrótce premiera Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Mai Kleczewskiej. Witam w studiu dramaturga tego przedstawienia, profesora Grzegorza Niziołka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czyli dobiega końca, można powiedzieć, tryptyk. Ciekawe, co dalej będzie, no, ale to nie jest dobre pytanie na dziś. Po dziadach, po weselu. Co ja się tak długo zastanawiam, przecież to jest Święta Trójca. Czas na wyzwolenie i nie wiem, jakie są opinie na temat tego tekstu wśród uczonych. I tu patrzę znacząco, Grzegorzu, na ciebie, bo to przecież ty reprezentujesz Akademię dzisiaj w tej rozmowie. Ale no, wyzwolenie uchodzi w tym popularnym takim odbiorze za tekst niezwykle hermetyczny. I ilekroć ktoś z reżyserów się za to bierze, to no różnie to wychodzi. Mm-hmm, więc tak, zacznijmy od tej opinii o komunizm.
Tak, to jest taki najbardziej kłopotliwy dramat z tej trylogii, którą wymieniłaś. No bo Wesele Dziady, no to wiemy, arcydzieła, jakaś bijąca stamtąd energia, taka siła mitotwórcza. To są takie teksty, które no jakoś się
działają
i zapisały się w jakiejś pamięci społecznej, prawda?
To tu, to tam,
właśnie,
wiadomo.
Jakieś różne cytaty, fragmenty to. A wyzwolenie jest takie trochę dodane do tego i raczej właśnie wywołuje dosyć ponure skojarzenia, jako coś trudnego, nawet bym powiedział męczącego, prawda? Kojarzy się z jakimiś mrokami. Poniekąd no, sam Wyspiański sobie jest trochę temu winny, bo te mroki tam wywołał, prawda, w tym dramacie. I teraz jak sobie pomyślałem właśnie, że jak tamte dramaty mają tą taką energię mitotwórczą, to ten jest właśnie taki skierowany ku rozbijaniu tych mitów, rozkładaniu wszystkiego, takiej nieufności wobec różnego rodzaju narracji, znaków, symboli.
No szczególnie po weselu, prawda? Kiedy wydawałoby się, że no, przedstawił nam, jacy jesteśmy, ale jednak to światło gdzieś tam zostało. Nikt go nie zgasił.
No tak, no tak wspaniała przecież energia tego dramatu, prawda? I te postaci, ich życie tam.
Tak, i właściwie trudno zrobić to na scenie tak, żeby się nie udało. To znaczy, no jest to możliwe, wiemy, ale no, ten tekst niesie. Tu wręcz przeciwnie.
No to jest właśnie, znaczy jest to rzeczywiście trudny tekst i ja też mam z nim wielki kłopot. To znaczy, że też tak słabo odczuwam tą więź między wyzwoleniem a tymi prawda, poprzedzającymi tekstami, czyli dziadami i weselem, bo przede wszystkim, no tak mam takie wrażenie, że trochę nadrabia się minął przy wyzwoleniu, to znaczy dodając mu pewnych wartości i pewnych znaczeń. Wiem, że to dosyć mocno brzmi, żeby ośmielać się, prawda?
Fajnie to brzmi, ale coś w tym jest.
Tak. No. I że tam jest mnóstwo rzeczy w tym tekście, które budzi różnego rodzaju wątpliwości. I wiadomo, że jak uznajemy kogoś za genialnego artystę, no to wszystko zawsze obronimy, prawda? No ale zacznijmy od tego, a kim jest ten Konrad. No to on jest bohaterem Dziadów, no ale to aktorem jest też, bo występuje, ale przecież jest też autorem jakiegoś tekstu, prawda? W żaden sposób to nie zostaje wyjaśnione i, prawda, ułożone. No gdyby dzisiaj ktoś taki dramat napisał z taką postacią, no to byśmy wytknęli mu po prostu brak konsekwencji, że to się po prostu kupy nie trzyma jak gdyby w punkcie wyjścia, prawda? Poza tym właśnie, no jaka jest relacja między tym drugim aktem, a pierwszym i trzecim, prawda? Czyli drugi akt z maskami, z którymi Konrad rozmawia, co prawdopodobnie jest jakimś jego monologiem wewnętrznym. To też nie jest oczywiście
To się dzieje w jego głowie. To jakby wszyscy czujemy, prawda?
Tak, że tak, tak, tak.
Znajomości
tak,
psychoanalizy.
Ale gdzie to wchodzi tak naprawdę? No bo tak to wchodzi pomiędzy ten pierwszy, drugi, jak to wiemy. No ale jakby w takiej jakiejś logice całego dramatu, nie? Dlaczego jak gdyby w tym momencie nagle zanurzamy się i co daje to, że potem się wynurzamy w trzecim akcie? No bo trzeci akt właściwie trochę podejmuje ten pierwszy akt, więc...
Ale nie do końca.
Ale też. Nie do końca. Właśnie coś jest jakieś przesunięcie. Potem jest kolejne pytanie, a co z tym spektaklem, tym teatrem w teatrze, no. Prawda? Czy to jest...
Zapomniał już, czy...
No właśnie, tak. Czy to jest, tak, i czy to jest dzieło Konrada, czy to są improwizacje aktorskie na zadany temat, a może w ogóle, no to jest po prostu dalszy ciąg dramatu Wyspiańskiego. I tak nie powinniśmy do końca tego pytania tutaj stawiać.
Czyli pytanie, kto pisze też tak. Jakby dosyć zasadnicze
tak,
pytanie.
Tak, tak, tak. To jest to jakby co chwila takie, prawda?
Na
takie,
pułapki zasadzkie.
Tak, tak. A później jeszcze mamy Rynię, prawda? No. I Edypa, i Orestesa, którzy nagle nam się tutaj wyłaniają. Jakby ten splot tych wszystkich skojarzeń kulturowych jest taki niebywale gęsty i taki, że no czujemy, że bez jego znajomości też trochę błądzimy w tym tekście. No bo nieraz są to odwołania literackie, ale jest jakiś pęd tekstu dramatycznego, który pozwala nam po pierwsze domyślać się pewnych sensów, a po drugie pewne znaki, że tak powiem, nie są takie obligatoryjne do czytania. Tutaj czujemy, no po prostu no, musimy wiedzieć, no, musimy co z tymi Eryniami, no tak. Bo skoro one kończą, prawda? No i dlaczego w ogóle ten Konrad zostaje oślepiony i tak dalej, i tak dalej. No, to na każdym kroku mnożą się takie pytania, gdzie nam się nie ułatwia. Ale mnie się wydaje, że...
Ja ci wejdę w słowo, bo już nie będę mnożyć tych trudności, ale może no spotkałam się z takimi opiniami, że to po prostu jest nieudany tekst Stanisława Wyspiańskiego i na korzyść tej tezy świadczy to, co powiedziałeś o tym nadrabianiu miną trochę. Ale to jest chyba zbyt proste, tak powiedzieć, no, że pod koniec życia nie udał mu się dramat.
Tak. No ale tak, oczywiście, że wiemy też, że różnego rodzaju takie katastrofy w wypadku wybitnych artystów, no a tego akurat nie podważamy, że Wyspiański wybitnym artystą był, prawda?
I nie cytujemy tutaj Witolda Gombrowicza.
Tak.
Nie.
Więc te katastrofy, one są też niebywale ciekawe, bo one odsłaniają jakieś fundamenty, jakieś łączenia, jakieś ściany, jakąś architekturę, która normalnie jest ukryta, to nagle w tych jakichś ruinach to się nam wszystko odsłania. I w takim sensie możemy powiedzieć, że jest to jakiś dramat nieudany, prawda? Czy taki dramat, który jest jakąś taką katastrofą właściwie tego tekstu. I ja bym się trochę do tego przychylał. Zresztą no, są komentatorzy Wyspiańskiego, którzy nie bali się mówić, no nie wszystko się Wyspiańskiemu udało, prawda? Do takich osób należał na przykład Stanisław Brzozowski, który bardzo do tego nawoływał, żebyśmy nie czytali tego Wyspiańskiego tak na klęczkach i nie umieszczali go od razu, prawda, na tych wyżynach, gdzie nie możemy w ogóle nawiązać jakiegoś dialogu czy jakiejś więzi z tym tekstem. No bo skoro my nic nie rozumiemy, czujemy się zagubieni, a to jest wielki tekst, no to świadczy o jednym, prawda? No. O naszej maluczkości, prawda? Nie mówiąc już, prawda, o zdolnościach jakichś intelektualnych czy wrażliwości. Więc ja jestem za tym, żeby jednak, i powiem szczerze, nie wiem, czy w wypadku jakiejkolwiek innej osoby w polskiej kulturze, w polskiej literaturze, czy w polskim teatrze, tak mnie to drażni. To znaczy takie ustawianie Wyspiańskiego w takiej pozycji nieomylności artystycznej. Że właściwie nie możemy dyskutować, prawda, że to jest wielki artysta, prawda? No, nie wiem, czy to jest jaka specyfika Krakowa i tutaj środowiska, ale że jest wielki artysta i każdy ruch jego zostanie udowodniony i przedstawiony jako ruch głęboko przemyślany i genialny, prawda? I szczerze mówiąc, to mnie trochę drażni. A drażni mnie to też z takich powodów, że Wyspiańskie, te dramaty Wyspiańskiego są umieszczane w jakiejś takiej perspektywie, bym powiedział, społeczno-politycznej.
No zawsze, prawda? Tak. No ale ta, też ta, trochę jakby zapracował na to.
Tak, ale i taka jest recepcja. Ale właśnie tutaj, można by powiedzieć, pojawia się największy problem, bo wtedy pada takie pytanie właściwie, a jakie miał poglądy polityczne Stanisław Wyspiański? A jak się interesował polityką, prawda? Te pytania stawiał chociażby Kazimierz Wyka. Mówi, no co wiedział na ten temat? Bardzo Kraków w tym czasie, bardzo bogate życie polityczne, prawda? Wiele tych jakby koncepcji, stronnic i tak dalej. Jak to wygląda? No to wtedy natychmiast mówimy, no tak, ale on się nie zniżał do takich po prostu tam politycznych programów. On widział więcej dalej. No ale tu znowu Stanisław Brzozowski mówi tak, że o pewnych bolączkach naszej duszy Wyspiański nam nic nie powie. Mhm. Dając wyraźnie do zrozumienia, że chodzi o jakieś takie, bym powiedział, przyziemne sytuacje społeczne. Mhm. Jakby jakieś obszary krzywd, które, prawda, które były mocno doświadczane przez różne grupy społeczne. Przecież to społeczeństwo było szalenie zróżnicowane pod względem właśnie klasowym, statusów majątkowych i tak dalej, prawda? I że on się tego tak jakby nie tyka w ogóle. No i na przykład jednak Brzozowski ma jakąś, że tak powiem, żal do niego. A nawet jeśli nie żal, no to mówi, ale powiedzmy to głośno, że tak po prostu jest. No, ostrze...
Że coś prześlepił, tak?
Tak, no tak. No. Tak, że albo tak się nie... Punktuje... Albo się nie interesował, no. Po prostu się nie interesował. No, jeszcze odważniej wypowiedziała się Aniela Łępicka, którą ja bardzo cenię jako komentatorkę Wyspiańskiego, bo ona jest taką, bym powiedział, odważną osobą. No, ona się wywodzi jako badaczka z tego właśnie kręgu Kazimierza Wyki, Błońskiego, Flaszena, prawda? To było jej, można by powiedzieć, towarzystwo, z którym studiowała, z którym rozmawiała i ten taki zmysł krytyczny ona miała zawsze bardzo silny. No i w jednym z tekstów o wyzwoleniu zaryzykowała bardzo takie śmiałe zdanie, mianowicie, że wokół wyzwolenia trwa zmowa milczenia. Szczególnie wobec właśnie bardzo drażliwych kwestii, które są w tym dramacie, żeby je trochę tak jakby nie eksponować. No bo weźmy tak z grubej rury, weźmy sławną maskę 12. Nie wiem, czy Justyno, pamiętasz?
Ja nie pamiętam, która tych numerów jest,
ale
nie
ja
pamiętam.
Ja nie urządzam egzaminu.
Mam nadzieję, ale te teksty pamiętam, bo one są, bo one zostają akurat.
Tak, ale to ta maska 12, która mówi o czystości krwi narodu.
O Boże, to okropne. Prawda? Przepraszam, tak mi się wyrwało.
I o kobietach, które nie powinny kazić tej czystości krwi, czyli nie powinny płodzić dzieci z jakimiś obcymi, prawda?
Wiadomo, jakimi.
Tak, no. I to brzmi...
To brzmi jak czysty, znaczy może nie czysty, ale antysemityzm. No my, jeśli czytamy to w kontekście tego, co się
politycznym,
przydarzyło.
Politycznym, prawda? Właśnie, prawda? Że tam są i na to zwracano uwagę.
No, ale to
uwagę.
Nie jest powiedziane, że to mówi oczywiście Wyspiański.
Tak, ale mówi Konrad.
No, to prawda.
Ale mówi Konrad, taki trochę jednak jego alter ego w tym dramacie. To znaczy, i nie ma tam właściwie takiego krytycznego odbicia w tej masce, prawda? Więc no to jest zaskakujące, ale to nie jest jedyny, bo Wyspiański w tym czasie był też oczywiście, był jakoś zafascynowany filozofią Nietzschego, tą siłą woli, prawda? To w wyzwoleniu, właśnie zwłaszcza w akcie maskami, to bardzo mocno ta idea wyzwolenia właśnie poprzez jakąś własną moc, prawda? Taki kult życia jako pewnej siły, także biologicznej, prawda? Ten obraz taki, którym się kończy drugi akt, kiedy ta matka, prawda, w tej izbie karmi piersią dziecko, prawda? I pojawia się Hestia jako ta bogini ogniska domowego. No, to są takie ambiwalentne obrazy, które z jednej strony może być no, piękne, prawda? A z drugiej strony...
Jak się każe kobietom takie rzeczy robić, to już w ogóle nie
tak, jest. No to już, no. To już tak, czujemy, już że...
Przerabialiśmy.
Tak, już czujemy,
no,
że...
i przerabiamy.
A dzisiaj właśnie, dzisiejszy kontekst polityczny, jakby z tą taką narastającą falą faszyzacji życia, nie tylko w Polsce, no to jest taka, to jest taki kontekst, który szczególnie mocno wybija te tematy z wyzwolenia.
Rozumiem,
prawda?
Czyli słyszymy to bardziej...
Bardziej tak. Słyszymy. Ja to policzyłem, że tak, słowo naród narodowy pada 93 razy, czy 96, nie pamiętam. Polska, polskie pada też około 100 razy, ponad 90 razy. No to sobie pomyślałem, czy istnieje jakiś drugi dramat. To nie jest taki znowu duży tekst, prawda? Że po prostu ile tam 200 razy Polska, naród, narodowy, polski, prawda? No to gdzie my się poruszamy? Że tam są jednak, krótko mówiąc, jakieś treści nacjonalistyczne ale muszą poważnie, być tam umieszczone.
To, ale nigdy nie było to jakimś ulubionym tekstem prawicy, tak naprawdę.
No właśnie, no. Prawda?
No.
Może po prostu dali sobie wmówić, no. Że uwierzyli w to, co, to znaczy, że ta strategia zmowy milczenia, o której Aniela Łępicka pisała, była strategią udaną.
Tak.
Tak możemy wybrnąć jakby z tych wątpliwości. No i...
Tak.
I jeszcze pociągnę ten wątek, koniecznie. Ale potem musimy jakoś to odbić od tego, no bo...
Bo jednak będzie przedstawienie.
Bo będzie jednak przedstawienie, no, ale może właśnie...
Ale zaczyna się robić naprawdę bardzo ciekawie.
Tak, ale może te
kontekst... ta statystyka właściwie jest przerażająca, liczby, które wymieniłeś chwilę
tak,
temu.
Tak, tak, tak. I to jest czas takiego wielkiej mocy środowisk nacjonalistycznych, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Nacjonalizm jakby się ugruntował. To jest ta końcówka XIX wieku, początek XX wieku, kiedy też nacjonalizm bardzo wyraźnie kojarzy się już z tymi prawicowymi poglądami, prawda, zyskuje pewną moc ideologiczną i moc polityczną. I o tym to warto pamiętać, bo my jesteśmy też w jakimś podobnym momencie, prawda? Nie, on jest inny, ale jakby te konteksty też, tak. Też jakoś tutaj działają.
Każdy czuje, że coś może się święci.
No i teraz najbardziej taki wątek może ciekawy, też znany i omawiany, ale właśnie trochę właśnie objęty tą zmową milczenia. To znaczy, trzeba pamiętać, że w tym czasie w Krakowie, kiedy Wyspiański pisał Wyzwolenie w 1902-1903 rok, mieszkał Roman Dmowski. I w 1902 roku napisał swoje chyba najsławniejsze dzieło Myśli nowoczesnego Polaka, które publikował w Przeglądzie Wszechpolskim. I teraz, gdybym ci przeczytał, ale nie będę tego szukał, już ze wstępu Dmowskiego, jak on traktował ten tekst, że to był ciąg pewnych myśli, które nie miały się układać w jakąś konsekwentną, taką bardzo zracjonalizowaną linię.
Nie wykład.
Tak, tylko właśnie ciąg myśli, nieraz sprzecznych ze sobą i jakby wywoływanych pewnymi impulsami, bodźcami i tak dalej, i tak dalej. On to publikował tam w kolejnych numerach. Gdy wydawał książkę w 1903 roku, którą notabene Wyspiański miał na swojej półce, no to uporządkował to bardziej. Natomiast to, co się ukazywało właśnie w prasie, miało bardziej taką luźną strukturę.
Takich rozmyślań trochę.
Tak, i jak czytasz ten wstęp, no to myślisz, właściwie można by to przekleić do wstępu do Wyzwolenia. To znaczy, że do tego drugiego aktu, że tu mamy podobne te rozmyślania o narodzie i właśnie, że każda maska to jest jakiś nowy bodziec, nowy impuls.
Czyli
do...
dykcja i myślenie i obrazowanie. Tak. Rzeczy. No to
tak. I wiadomo, że on się też spotkał, był zainteresowany, widzieli się poznali się jakby w tym czasie. I teraz tak, no ja też nie ma żadnego powodu, żeby ciągnąć to jakoś dalej, to znaczy, żeby być przekonanym, że no nie wiem, Wyspiański jakby gdyby żył dłużej, to by dołączył do, prawda, faszystowskiej prawicy w Polsce. jakby w tamtym czasie pewne rzeczy można było bardzo różnie rozumieć, prawda, i nie do końca przewidywać też konsekwencje pewnych poglądów.
No to jest takie ahistoryczna zabawa, prawda?
Więc tak, więc no, ja niebezpieczne. Tak, ja też do tego nie dążę, tylko bardziej mi chodzi o to, że z drugiej strony też nie możemy tego pomijać, że tam są pewne rzeczy zapisane w tym jakby DNA tego tekstu, które się aktywują w pewnych sytuacjach i musimy o tym pamiętać. To znaczy bardziej to chodzi o naszą uwagę w tym momencie niż o to, żeby tu już jak gdyby się wycofuje z tego, prawda, z takiego trybu, można by powiedzieć, takiego oskarżycielskiego, prawda, że i niewątpliwie właśnie ten drugi akt, no w moim odczuciu, to jest najciekawsza część wyzwolenia.
No to jest po prostu bardzo dobrze też napisane. Tak, to się słucha, prawda? To się pamięta, to są akurat te cytaty.
Tak, prawda. No.
Czyli drugi akt jakoś był dla was już troszkę zbliżając się do inscenizacji siłą napędową tego, można powiedzieć?
No tak. Znaczy te nasze rozmowy jakby właściwie całe i takie mam wrażenie, że inne rzeczy, ten pierwszy, trzeci akt, on się jakoś tak w miarę szybko buduje. Scenicznie, prawda? Natomiast ten drugi akt nie. Znaczy, że tam jest taki proces zapisany, że no nie da się go oszukać jakby po prostu, że trzeba za nim pójść za pewną myślą, jak gdyby wyczuć, jak te meandry przebiegają, bo tam jest bezustanne takie, są bezustanne jakieś zwroty, skręty. Przecież ten Konrad raz twierdzi jedno, drugi raz twierdzi coś innego, a jeszcze się upiera, że jest konsekwentny i pewno ma rację, dlatego że pewne słowa, różne rzeczy znaczą w różnych kontekstach po prostu. Mhm. Więc trzeba o tym wszystkim pamiętać. Ale to jest, no, to jest jakoś fascynujące.
No, poza tym to zupełnie jest normalny proces myślowy. No, dziś wydaje mi się, że jestem Messaliną, a drugiego dnia Joanną Dark, czy nawet minutę później i mogę sobie tak fantazjować,
tak,
prawda?
Tak. Także to jest rzeczywiście, no...
To jest logiczne, to jest całkiem okej. Okay. Dajemy to prawo. No tak, dobrze, tak, no, i, tak. I co z tego wynika?
No i właśnie co z tego wynika, bo to jest pytanie, co z tego wynika, dokąd ten proces prowadzi, prawda? No. Czy prowadzi do tego, jak niektórzy mówią, że to jest taki głęboki proces, który do czegoś doprowadza Konrada, czy doprowadza go do właściwie jakiejś klęski. To znaczy, że on zostaje właściwie niewiele ma w rękach jakby po przejściu tego wszystkiego, prawda? No bo tam następuje ten taki piękny wiersz, którym też się tak wszyscy trochę rozczulają, czyli chce, żeby w letni dzień, prawda? No, jako, że tak powiem, no, ma swoje uroki, prawda, ale jako taki, że tak powiem, zdobycz intelektualna, czy jakaś ideologiczna, no, to nie jest tak wiele, prawda, a ja jeszcze, ale nie mówię, że to będzie w spektaklu akurat.
Ja powiedziałabym, że to jest wręcz nie na temat, to jest jakby trochę forma ucieczki, prawda, chcę jakiegoś pokoju, nie wiem, łagodności. Ten wiersz jest piękny.
Tak, prześliczny. Tak. Ale moja taka złośliwa natura, ale Maja na szczęście nie kupuje wszystkich moich takich podstępnych skojarzeń, bo ja mówię, no tak, wszyscy się tak wzruszamy, piękna jest ta pieśń tutaj, czy ten wiersz, mówię tak. A mi się to kojarzy z tą sceną z kabaretu, jak oni są na tej wsi i ten chłopiec śpiewa też o tych muszkach, ptaszkach, prawda, roślinkach i jest ten idylliczny, prawda?
Tak.
I tak wszyscy są porwani tym śpiewem, że to jest coś pięknego, prawda?
I przyszłość należy do nich.
Tak, prawda? Tak. No. Więc to może za daleko już, ale...
Czyli Maja Kleczewska nie poszła w to.
Nie, no tak i może dobrze, że nie poszła, bo ja tak, jak ja się tak rozpędzę nieraz w niektórych myślach, prawda?
Ale tu się przyznałeś i ja słyszę, że się uderzyłeś.
Tak.
W pierś
Tak.
Czyli tekst, w którym zaszyte są różne bardzo niepokojące rzeczy. Jakieś, powiedziałabym, fluidy i trucizny, które narobiły niemało zła w XX wieku.
Tak.
Jak wobec tego to traktować?
Ale tak jak to wypowiedziałaś w tej chwili, to od razu można powiedzieć, że niby mówimy to samo, co przed chwilą, a już jest inna perspektywa od razu. To znaczy, że to, co przed chwilą było takim obiektem krytycznego namysłu, staje się nagle wartością, prawda? Że jak mówi, że tam są zaszyte właśnie te różne trucizny, jakieś niepokojące treści, no to wspaniale, prawda? I może dobrze, że to Wyspiański akurat to zapisał. Tak
czy
jakby
o to mu chodziło?
Odsłonił. No to jest trochę tak pytanie, czy wiadomo, o co chodziło artyście, prawda?
Czy o tym jest wyzwolenie, bo gdyby to było takie proste, to byśmy tak się nie zastanawiali.
Znaczy, coś jest takiego u Wyspiańskiego, mnie się wydaje, że i w wypadku recepcji wyzwolenia to się pojawia. To znaczy, taka niepokój czy ambiwalencja związana z pytaniem, co jest obiektem afirmacji, a co jest przedmiotem krytyki. Prawda?
To jest doskonałe pytanie.
Tak. I że często nie jesteśmy pewni tego, prawda? Czy coś jest ośmieszane, czy afirmowane, prawda? I to jest akurat siła tych tekstów. To znaczy siła taka teatralna daje jakiś rejestr możliwości, prawda? Jakąś taką skalę. Już nie mówiąc o tym, że sama ta ambiwalencja jest niesłychanie twórcza, bo taka skłaniająca do myślenia po prostu nas. Co my myślimy o pewnych rzeczach.
Czyli był genialnym jednak.
No właśnie,
pisarzem.
No widzisz, jak to się wszystko odwraca i zaraz dojdziemy do właśnie właściwych wniosków, prawda? No
tak.
Zaczęliśmy od bluźnierczych, ale na końcu.
Nie pomyślałabym, że są bluźniercze, ale rozumiem, że to także jest jakby forma żartu.
Cudzysłów, tak.
Właśnie, cudzysłowu. Ale no, że problem z tekstem jest, to wiadomo nie od dziś. Ale ważną rzecz powiedziałeś, to jakieś spektrum możliwości. Fajnie się o tym rozmawia, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa rozmowa też dla mnie, podążanie za tobą, ale przedstawienie musi powstać i jakieś decyzje pewnie już muszą być podjęte. Bardzo duże operacje na tekście, jakieś interpretacje, które przybliżą się do prawa, lewa, do któregoś z biegunów, jak to wygląda, co zobaczymy. Tak, oczywiście nie musisz wszystkiego opowiadać, ale kiedy rozmawialiśmy, pamiętam, o Weselu, to już wtedy, na kilka tygodni przed premierą, pojawiły się takie znaki, które wskazywały, były drogowskazami, jak myślicie o tym tekście.
No tak, to znaczy zacznę może od takiej bezpiecznego stwierdzenia, że skróty są spore, co jest trochę taką tradycją związaną z wystawianiem tego tekstu. Niektórzy uważają, że to jest też zła tradycja, to znaczy, że łatwo wyzwolenie tak skroić na własne potrzeby i tutaj stawia się za wzór Swinarskiego, który skreślał bardzo, bardzo mało, prawda?
Zobacz, prawie pół godziny rozmawiamy i ani razu to nazwisko nie padło.
Tak.
Dobrze, jesteś pierwszy, potem jeszcze na chwilkę wrócimy.
Dobrze,
oczywiście.
Ale wiesz co, jeszcze tylko właśnie z tym Swinarskim, że on nie skreślał. To jeżeli mogę tak... To policzyłem, to była, wyobraź sobie, 14. inscenizacja Wyspiańskiego, wyzwolenia w latach 69-73.
Nieprawdopodobne.
Czyli jakby Swinarski zamknął pewną jakąś falę. To znaczy, że nagle odczuto, że ten tekst jest bardzo na jakiś polski temat, prawda? Myślę 68 rok, 70 rok, prawda? To, co się wydarzyło, jakaś po prostu rewolucja w Polsce w tamtym czasie, prawda? Że ona wyciągnęła ten tekst i że Swinarski już pracował na jakieś, tak myślę, że te znaczenia tego tekstu, to spektrum tych znaczeń było bardzo szerokie i takie bardzo żywe w odbiorze, prawda?
Na pewno.
A nie zawsze tak jest, prawda? Nie zawsze tak jest. Tutaj trochę tytułem takiego usprawiedliwiania, że te skróty są. Najmniejsze są skróty oczywiście w drugim akcie. I tutaj zdecydowaliśmy się na pewien taki ruch, no może to zdradzę, bo to już z afisza, który został już wydany, można przeczytać, że, że nie ma tam w drugim akcie jednego Konrada. Tylko jak gdyby jest Konrad, który jest kilku Konradów. Nieraz się pojawiają na jedną scenę.
A, to prawda, tak. Tak. Rzeczywiście i, na tym zwróciłam uwagę.
Tak, i też się wymieniają, to znaczy, że ten aktor gra Konrada, gra też maskę, jak gdyby w innej scenie. Tutaj kierowaliśmy się takim badaniem pewnych motywów, które są podejmowane, prawda? Kto za czym idzie. I teraz parę słów powiem, skąd ten pomysł, żeby właśnie w ten sposób drugi akt czytać. To znaczy, że bo w drugim akcie została zapisana, trochę już o tym mówiliśmy, w bardzo oryginalny, czy taki wręcz odkrywczy sposób, pewna kondycja nowoczesnego społeczeństwa. Takiego społeczeństwa, które wciąż dokonuje takiej autorefleksji nad samym sobą, prawda? Jak gdyby, na czym polega nasze życie wspólnotowe? Kto to jesteśmy my, a kim są oni? Albo kim jesteście wy, prawda? Czy lepiej, żeby każdy mógł powiedzieć, co chce powiedzieć, czyli jakaś radykalna demokracja, czy może lepiej, żeby jednak nie wszyscy tak zabierali głos, bo nic z tego dobrego...
Nie mają nic do powiedzenia.
Nie mają, tak, nic z tego dobrego nie wynika. I tam cały czas jest taka, że ja nagle poczułem, że ta struktura z tym Konradem, ona jest też taka, bym powiedział... taka neoromantyczna, przeniesiona z tego wzorca romantycznego. To znaczy, że jest ten jakby ta postać wielka, która tak się zmaga z tymi maskami. A nowoczesne społeczeństwo tak nie pracuje. To znaczy, my sobie podajemy te, prawda, tę pałeczkę sobie przekazujemy i odbieramy, coś przeczytaliśmy, prawda, z kimś rozmawialiśmy i zaczynamy o tym myśleć, prawda, i jest taka cyrkulacja tych idei, tych myśli bezustannie. I to mi się wydało ciekawe, żeby właśnie to wydobyć. Tym bardziej, że w pierwotnym rękopisie Wyzwolenia tego podziału nie było. To były po prostu zapisane te myśli, tak jak te myśli nowoczesnego Polaka, prawda? One były przedzielone myślnikami i tam ostrożnie bardzo Wyspiański zaznaczał w niektórych, ale później też. To nie było od razu, że tam niektóre kwestie zostały na przykład przypisane Konradowi.
Czyli pewnie to z myślą o scenie, tak?
Tak, to zaczął i później oczywiście...
Inscenizacji konkretnej, tak.
Tak, ale że i później, że w kolejnych też, w kolejnym rękopisie, czy tam właśnie już jak przygotowywał ten tekst do druku, no to jakby to uporządkował dramaturgicznie właśnie w ten sposób, ale jednak ten wyjściowy punkt to była jakaś taka magma. Taka magma jakiejś zbiorowości, która bezustannie produkuje myśli. I mi się wydaje, że to jest tak nowoczesne, bo czym my się zajmujemy? Głównie tym.
Gadaniem,
wymyślaniem. Coś czytamy, coś, prawda, oglądamy. Ktoś nam coś powiedział, prawda? Coś przeczytaliśmy na Facebooku.
Albo nie przeczytaliśmy i tak mamy coś do powiedzenia. To jest przerażające.
Że cały czas ta, prawda, ta jakaś ludzka ławica jakby pracuje nad tym, prawda? I to mi się wydaje jakimś, nie wiem jak to wyjdzie na scenę oczywiście, więc, ale jakby konceptualnie to wydało mi się jakoś porywające. To znaczy, że taka idea, za którą warto pójść i którą warto sprawdzić.
No tak śmiało... Nie śmiało, bo wcale nie chcę powiedzieć, że to jest o społeczeństwie obywatelskim, ale on jakby przeczuł, pokazał, że no, dialog, czy choćby nawet rozmowa bez słuchania się jest rdzeniem, istotą życia wśród innych przedstawicieli naszego gatunku. To jest też bardzo ciekawe, bo może to nie było rzeczywiście czymś... Znaczy inne były hierarchie, inne relacje, no właśnie jednak przed tą wielką zmianą w połowie XX wieku. To się potem zaczęło nasilać. Na pewno tak. A ta otulina pierwszego i trzeciego aktu.
W stosunku do...
W stosunku do tego rdzenia. Do,
No, wydaje mi się, że...
Czy my wiemy właściwie, o czym Stanisław Wyspiański chciał nam powiedzieć, panie profesorze? To myślę, że takie świetne pytanie na egzamin. Nie wiem, czy ci się kiedyś zdarzyło.
Tak. Znaczy, ja uważam, że tam trzeba pójść w tym akcie. Tak jakoś może go nie... tak nieczołobitnie to inscenizować, bo tam są takie, jakby jest ciekawa dynamika.
Mówimy o pierwszym?
O pierwszym, tak. Tam jest taka ciekawa dynamika tych, tych jakby takich manipulacji. Czy mamy nie wymawiać słowa Polska, czy wprost przeciwnie, mamy cały czas powtarzać słowo Polska, prawda? Czy mamy klęczeć, prawda? Czy mamy wstać? I że ci różne, te różne takie figury władzy, bo też mi się wydaje, to też nazywam figury władzy, one tak nie były nazywane, czyli Karmazyn, Hołysz, prezes, prymas, prawda, kaznodzieja, są wszystko jakieś figury władzy, które narzucają i coś narzucają innym, co mają robić, prawda? Wedle bardzo jakiejś takiej zdecydowanej i jednoznacznej recepty. I gdyby tak sprowadzić ten pierwszy akt do jakiegoś takiego sedna czy esencji, to mi się wydaje, że to jest to. To jest takie jakieś rozszarpywanie tej materii społecznej, prawda? Które się tutaj dzieje. Ludzie, którzy czują, że mają do tego prawo i autorytet, prawda? To robią, że mniej ważne są jakieś szczegóły tych, tych wypowiedzi.
Czyli Towarzystwo z Okopów Świętej Trójcy nam powie, jak żyć, tak?
Tak, prawda? Że jest coś takiego, prawda? Że stąd ten pierwszy akt jest tak rysowany takimi mocnymi, bym powiedział, mocnymi kreskami. To dopiero drugi akt zaczyna tak rozwarstwiać to wszystko i też pokazuje w końcu tą masę, która no właśnie też ma jakąś swoje myśli.
Ja też mam coś do powiedzenia.
I tak od razu nie będzie klękać, ani nie będzie powtarzać za innymi słowa Polska, prawda?
I żadna polska matka z innym obcym nie powinna, bo tak ma być. Tak. I ja tak sądzę. Oj, co mi zrobicie, prawda? Skoro pan nie ma mojego płaszcza, cytując innego klasyka. No dobrze, ale jednak nadlatują te Erynie. Czy u ciebie nie nadlatują?
Nie, no są Erynie, wspaniałe. Erynie są wspaniałe. No nie wyobrażam sobie tego tekstu bez Eryni.
No jasne.
One są wspaniałe i one... Tam jeszcze jedna rzecz ciekawa. Jak czytałem ten tekst, to nagle mi uderzyło, ile tam jest tych chórów. No. Że tam są jakieś tłumy ciągle. Tam się przewalają. Przychodzi ten Konrad do teatru, już jakieś po prostu mnóstwo ludzi gdzieś za tymi kulisami, do których on przemawia, prawda? I obiecuje im jakąś zemstę. Czyli, że coś tu się wydarzy po prostu, prawda? Potem w drugim akcie tak samo. Jest jakiś przemarsz różnych postaci. Zanim się rozpocznie jak z maskami, to tam jest taki obraz, że przez scenę przechodzą jakiś tłum postaci. Myślę, a co to za postaci? Dlaczego one tutaj w ogóle przechodzą? Dlaczego on to wpuszcza? I to właśnie to myślenie, że ten obraz tej jakiejś zbiorowości, znaczy, że wyzwolenie, że tam jest właśnie ciekawa intuicja, że ten Wyspiański zanurzony w tej takiej romantycznym paradygmacie jednak nagle się otwiera na nowoczesność. To znaczy, że jak gdyby widzi nagle tą masę, ten tłum, te grupy, prawda? I że one właśnie, że to jest coś skomplikowanego, coś, co właśnie nie służy tylko powtarzaniu pewnych kwestii, jak w tradycyjnym chórze, tylko właśnie rozbijaniu, mnożeniu, prawda? Komplikowaniu pewnych rzeczy. No i te Erynie na końcu no, też są jakąś gromadą. Być może, że one są tymi osobami, które spotyka w jego wizji Konrada, które spotyka na początku, prawda? Tak, u Swinarskiego była taka sugestia.
No właśnie.
Wyraźna, prawda? Ale to, co jest w tych Eryniach, to jest taka energia. Energia właśnie tego, jak mówiłem, że nie ma, że w Weselu czy w Dziadach jest ta taka mitotwórcza siła, energia, to ona się tu zrywa, moim zdaniem, w finale trzeciego aktu wraz z tymi Eryniami. Znaczy, żeby rozbić ten teatr, rozsadzić, wybiec, prawda? I że często rozważano, no co ten Konrad zawinił, że te ery nie przyszły, prawda? Mm-hmm. A tutaj wspaniale pisze właśnie Łempicka, że on właściwie, że to jest takie trochę takie rozważania, które słabo biorą pod uwagę charakter tego tekstu i tej sceny, że właściwie Konrad jest nie tyle ofiarą tych eryni, co ich przywódcą. Jest tym erynisem, prawda? Mm-hmm. Który idzie jakby z nimi i no, to też taką rzecz powiedziała Maja, która mnie tak olśniło mnie w pewnym momencie na próbie, że to oślepienie to nie jest jakaś katastrofa, tylko to jest coś takiego, że trzeba ruszyć po prostu, że jest ciemność, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji naszych działań, ale jakieś działanie musi nastąpić, prawda?
Poza tym no, ślepota jest też przymiotem tego, który widzi więcej.
Tak. Tak, 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 tak. Że jest w tym jakiś właśnie taki silny gest, tym bardziej, że tak to jest zapisane, naprawdę, te więzy rwi, prawda, które tam wybrzmiewają w finale wyzwolenia. Także tu moim zdaniem jest takie, jakby ta energia tego tekstu trzymana cały czas na smyczy czy na uwięzi, to tu się zrywa w tym momencie. Prawda?
Jeszcze tak kończąc, bo nie będziemy Państwu opowiadać, nie chcę, żebyśmy opowiadali to przedstawienie, czy nawet jakoś zbliżali się do Waszych zamysłów, Twoich i reżyserki Mai Kleczewskiej, ale w Weselu pojawiło się kilka takich znaków, które bardzo mocno, znaków z innej rzeczywistości niż świat Wesela, które bardzo mocno przeszpilały i dopowiadały sens i rozumienie tego tekstu. Oczywiście one się pojawiają tam w akcie trzecim, bo tam Stanisław Wyspiański stworzył przestrzeń właśnie dla takich znaków. Czy tutaj też jakieś powtórzenie może tego gestu, przywołanie osób, znaków z naszych czasów, czy bliższych nam czasów?
No, myślę tak, że tak, że generalnie trochę tak będzie jakby zasadą tego przedstawienia, że raczej osadzamy to w jakimś dzisiaj, prawda, niż w tamtym czasie. Zastanawiam się, czy tam są, czy te znaki są tak skonkretyzowane, że można tak jasno powiedzieć. A poza tym mam też takie przeczucie, że praca nad wyzwoleniem jest czymś innym niż praca nad weselem, co jest oczywiście truizmem, ale ja mam takie poczucie, że być może coś jeszcze mamy te właściwie 2 tygodnie do premiery. Ja czuję, że tam może być właśnie potrzebne, ale jakby jakieś podbicie pewnych tematów, ale że my jeszcze tego nie wiemy, że nie działam tak na, że już od razu coś, prawda? Tylko, że trzeba zobaczyć jakąś taką dynamikę. Ten drugi akt jest trudny do próbowania, bo jego się nie da próbować tak scena po scenie. Właściwie to jest jedna wielka scena teatralna, prawda? I to trzeba pójść w całości.
Znaczy, trzeba będzie puścić aktorów na scenę i niech to się dzieje.
Tak, i to się musi dziać.
No to się musi, to się może zadziać, jak będzie publiczność i jak to się po prostu będzie już repertuarowo rozgrywane. No tak, czyli ten tekst musi jeszcze zapracować.
Tak, jeszcze nie zamknęliśmy pracy, co jest taką pocieszającą okolicznością. Mm-hmm. Bardzo to jest trudny tekst. Bardzo. Rzeczywiście zaczęliśmy od tego, ale to jest trudny tekst i tak samo jest trudny w takiej pracy teatralnej. Tak się nie otwiera od razu, nie poddaje się.
To jeszcze domykając tylko, świat współczesny, nasze jakieś tu i teraz na tej scenie, żadnych cytatów, fraków, falban, fin de siècle.
No tak.
Tak będzie?
Tak. Tak myślę.
A powiedz jeszcze, no jednak jesteś teatrologiem, prawdziwym profesorem i też był taki czas, kiedy śledziłeś też teatr, tak, też z zawodowego obowiązku. Czy ten Swinarski, który jest jego wyzwolenie, no jest tym złotym gralem, prawda? Mm-hmm. Jakoś był dla ciebie, nie zapytam punktem odniesienia, bo oczywiście nie mógł być punktem odniesienia, bo wtedy byś tego nie robił po prostu. To nie jest muzeum teatru, czym się zajmujesz. Ty się po prostu zajmujesz teatrem żywym. Ale no, to jest tak ważne wydarzenie w historii teatru. W energii teatru, bym powiedziała. Więc jeszcze cię zapytam o tego Swinarskiego. Uważam, że to nie jest wstyd o tym porozmawiać.
Ale bardzo dobrze, że o to pytasz, dlatego że dla mnie jest punktem odniesienia. Jedno. To znaczy, że nie w sensie jakiegoś
muzeum
czy naśladowania pewnych działań Swinarskiego, bardziej na poziomie pewnego myślenia, to znaczy takiego odważnego myślenia o tekście, prawda, które znajdziemy u Swinarskiego. I nawet jak to jest inaczej realizowane, ale to jakoś my to przejmujemy, niektóre takie intuicje Swinarskiego, na przykład właśnie wracając do sceny z maskami, kiedy Swinarski mówi, że nieraz trudno odróżnić właściwie, co mówi maska, co mówi Konrad. Na przykład rzuca taką myśl, albo że w jakimś sensie maska, powiedzmy, tak grubo jest mądrzejsza niż Konrad, bo tak się przywykło myśleć, że ten Konrad jest najmądrzejszy i te maski tylko zostają przez niego zdemaskowane jako te, prawda, myślące frazesami. A Swinarski to rozbijał, że to wcale nie jest taka jednoznaczna sprawa w tych starciach. I na przykład to była taka myśl, która była bardzo ważna i taka otwierała tą możliwość właśnie jakby nowych poszukiwań w obrębie drugiego aktu. Mhm. Więc Swinarski w tym jest jakoś taki, że to jest też bardzo ciekawe, co on opowiada o wyzwoleniu, czy tam w rozmowie z Błońskim na przykład, że to jest tak jakoś inspirujące, bo to jest tak emocjonalne, takie bezpośrednie, jakby on tak z tym tekstem przebywa, że chociażby to jest porywające i takie zachęcające do pracy, a ja wyzwolenie widziałem parokrotnie, pierwszy raz jako licealista, który w zimę stulecia, to chyba w 78 roku, przyjechał pociągiem, który zamarzał 30 grudnia z Wrocławia do Krakowa właśnie, żeby zobaczyć wyzwolenie. Pierwszy raz je wtedy widziałem, potem widziałem, jak zacząłem studia tutaj w Krakowie na teatrologii. No i to zawsze, znaczy ja to pamiętam, Maj, to się podobało, jak mnie pytało te wrażenia, ja mówię, że to było, że ja zapamiętałem ten spektakl jako rozdzierający, że to był taki rozdzierający spektakl. I ja mam go gdzieś w pamięci tak pod powiekami, ale na przykład to nie ma nic wspólnego z tą rejestracją telewizyjną. To znaczy, że ja tą rejestrację telewizyjną odciąłem, bo ona mi psuje pamięć tamtego doświadczenia, prawda? Więc gdzieś to i w tym, co Swinarski mówił o wyzwoleniu, ale też w jakichś takich tych pierwotnych, można by powiedzieć, inicjacjach teatralnych, to wyzwolenie się znajduje, więc z jednej strony jest to inspirujące, z drugiej strony oczywiście trochę obciążające.
Ale bez przesady. Myślę, że zdrowy rozsądek na pewno cię powstrzymał przed naśladowaniem.
Jasne.
Myślę, że jest zupełnie tak, poza obszarem moich pytań.
To już było tak dawno temu, poza tym.
Dobrze, no to już skoro weszliśmy na ten etap, to pora kończyć. Bardzo ci dziękuję za to bardzo ważne też dla mnie spotkanie. Myślę, że jest takie cudowne oczekiwanie na to przedstawienie. Na szczęście czekamy inaczej niż ci, którzy czekali na ten kolejny spektakl Stanisława Wyspiańskiego. No myślę, że wtedy jakby rozczarowanie i konsternacja musiały być niewyobrażalne, jak oni to zobaczyli. A my też wiemy,
wiemy więcej.
Wiemy więcej. Otóż to był XX wiek, więc pewne rzeczy, tropy, które się tam pojawiły jako intuicje, no niestety się odsłoniły. No i też Maja Kleczewska robi taki teatr, który komunikuje w sposób bardzo mocny.
Dziękuję ci, Justyno, za zaproszenie, bo wydaje mi się, mam takie poczucie, że trochę pomogło mi to ogarnąć.
Tak, musiałeś,
takie rozbieżne ścieżki myśli, że jednak rozmowa nakazuje pewien, domaga się pewnego rygoru.
Tak,
także
wiem,
dziękuję ci bardzo.
Bardzo proszę, nieskromnie powiem, że to widzę, kiedy czasem zmuszam ludzi do rozmowy jeszcze na przykład na 2 tygodnie przed spektaklem, to nagle się okazuje, że twórcy naprawdę wiedzą, tylko że forma rozmowy im po prostu pozwala to jakoś właśnie uporządkować i już wiemy, że no, że to jest właśnie taki niebezpieczny tekst. No i takie teksty lubimy.
Oczywiście.
Lubimy w teatrze. Grzegorz Niziołek, dzisiaj w roli dramaturga Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Mai Kleczewskiej, premiera 28 lutego. Widzimy się w teatrze.
Zapraszam.
Dziękuję bardzo.